gazety dzisiaj oczywiście jednorodne, poświęcone temu tragicznemu wydarzeniu. Oczywiście też już są pewne próby rozliczeń. Tabloidy tutaj zwłaszcza, można powiedzieć, w szukaniu winnych przodują. Tabloidów streszczać nie będziemy. Szok po dramacie Gdańsku, pisze Rzeczpospolita. Żałoba narodowa po śmierci Pawła Adamowicza będzie w dniu jego pogrzebu, pisze Michał Kolanko. O tym wczoraj mówił prezydent na konferencji prasowej. Są też relacje z marszów, które odbyły się w różnych miastach. Sprawozdawcy podkreślają, że większość z nich odbywała się w atmosferze po prostu milczenia. Są pewne próby takie, nazwijmy to akademickie, chyba nieco przedwczesne, znalezienia przyczyn tego zagadnienia. To na przykład też w Rzeczpospolitej pan Michał Komar, autor książek o terroryzmie, przecież naprawdę można by poczekać chyba na zakończenie przynajmniej śledztwa. Padają natomiast też pewne pytania dotyczące tego, czy na pewno wszystko było w porządku, jeśli chodzi o organizację, czy nie można po prostu było tego uniknąć. Znaki zapytania wokół zabójstwa, pisze Dziennik Gazeta Prawna, Magdalena Cedry, Jakub Kapiszewski i Maciej Miłosz. Wokół gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już teraz rysuje się kilka wątków, które muszą zostać wyjaśnione, jeśli chcemy podobnej tragedii uniknąć w przeszłości. Podobnie też w naszym dzienniku wywiad z nadkomisarzem Dariuszem Lorantem, byłym policjantem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa. Kto zawinił? Bez wątpienia organizator. Dopiero kolejnym winnym jest ochrona. Tu chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim, którzy uczestniczą w wydarzeniu. I jeszcze dalej. Na scenę wybrane osoby może wpuścić jedynie kierownik imprezy albo tak zwany selekcjoner. W każdym razie tutaj są pytania, które powstają. Gazety też piszą o wystąpieniu Jerzego Owsiaka, który w bardzo emocjonalny sposób wczoraj zrezygnował z kierowania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, rzucając słowa, że to jest dziki kraj. Też mnie emocje wszystkich są w tym momencie zrozumiałe. Komentarz z Gazety Polskiej Codziennie z Igora Szczęsnowicza. I teraz wszyscy powinniśmy się nad tym, co się stało, poważnie zastanowić i wyciągnąć wnioski. Im szybciej, tym lepiej. Zacznijmy na przykład od rozmów na portalach internetowych. Rozmów pozbawionych obustronnych wyzwisk. Rozmów, w których naprawdę waży się słowa. Są też gazety takie, które próbują już przypisać konkretnie sprawcę do takiej, a nie innej opcji politycznej. Te słowa, że on chce ugodzić platformę, tutaj wyraźnie niektórym pomogły w tego typu szybkich diagnozach. W innych gazetach z kolei pisze się o tym człowieku jako o osobie, która po prostu chyba powinna być bardziej nadzorowana przez służby państwowe. Niewątpliwie służby tutaj zawiodły, skoro był to człowiek uchodzący za psychopatycznego mordercę. Ja myślę, że tych rozliczeń z gazetami na ten przegląd wystarczy. Jest oczywiście, są też inne informacje ze świata, bo jest i sprawa Huawei, jest i Brexit, który jest przed nami, ale o tym może już w następnym przeglądzie.
Godzina 8.12, słuchają Państwo Poranka Wnet, a gościem dzisiejszego poranka jest pan Grzegorz Braun, reżyser, dokumentalista, a także współtwórca Nowej Koalicji. Dzień dobry panu.
Szczęść Boże, dobry dzień, kłaniam się.
Szczęść Boże, hasło Nowej Koalicji to, aby Polska była Polska, ale nie od tego tematu chciałabym zacząć. Wczoraj dotarła do pana na pewno również informacja o tym, że odszedł pan Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska.
Odszedł, umarł, zginął. Świeć Panie nad jego duszą.
Czy to wydarzenie może w jakikolwiek pozytywny sposób wpłynąć na polską scenę polityczną?
Nie przypuszczam, nie przypuszczam. Oczywiście każdy z nas, wie pani, aktem modlitwy zadusznej może się reformować, może więc zmieniać też rzeczywistość na lepsze, ale niestety sądzę, że rozwój zdarzeń przesądzi o wykorzystywaniu tej strasznej zbrodni, tej niewyobrażalnej tragedii, niewyobrażalnej, kiedy pomyślimy o rodzinie najbliższych, małych dzieciach osieroconych. No ale jednak obawiam się, że sądząc po tym, co, z czym mamy do czynienia od dnia zero, od godziny W, że to będzie wykorzystywane raczej do tego, żeby nakręcać spiralę psychozy na skalę krajową i międzynarodową, bo przecież ta informacja tak doskonale wpisuje się w tę kampanię antypolską prowadzoną na całym świecie. Jak to właśnie skrajna prawica, faszyści, naziści, antysemici w Polsce przejęli władzę i dyktują reguły życia publicznego. No i jak wyobrażę sobie, jak właśnie dociera ta wiadomość o zabójstwie w Gdańsku gdzieś do Kanady, czy nawet bliższych Niemiec, to pasuje. To pasuje. Z drugiej strony tutaj w kraju, no sama pani słyszy, ja po drodze do was tutaj słuchałem wywiadów na konkurencyjnej fali w pewnym gadzinowym radio, jak pewien eurokołchozowy parlamentarzysta diagnozuje, że najwyraźniej zabójca w więzieniu musiał się nasłuchać państwowej, reżimowej telewizji i że to ona go tak zmotywowała. No ja pani to świetnie rozumie. Jestem, jakby to powiedzieć, ostatnim, który by kibicował reżimowej telewizji, ale takie Jungtim to właśnie jest nakręcanie.
A to przykry psychozy. Obraz, że w takiej chwili jednak nie stać na nie stać i komentatorów, pana, i dziennikarzy pana, na wstrzemięźliwość.
Pana posła deputowanego Lewandowskiego najwyraźniej nie stać, no ale ironia losu jest taka, że pan Lewandowski razem z ofiarą mordu należeli w ostatnich latach do tego samego szerokiego obozu zdrady narodowej, prawda? I kiedy dzisiaj właśnie występują w charakterze takich guwernantek, takich pouczających naród, co ma myśleć i jak ma czuć autorytetów tacy ludzie, no to w tym jest tragiczna ironia dziejów. Pani pewnie zapyta, dlaczego ja mówię obóz zdrady narodowej. No powiedziałem, świeć panie nad jego duszą, ale skoro tutaj rozmawiamy o polityce, no to przypomnijmy, że świętej pamięci, świętej dla rodziny, dla potomstwa, pan prezydent Gdańska jest już na sądzie Bożym, ale wielka szkoda, że nie stanie nigdy przed sądem ludzkim. Wielka szkoda. Przecież ledwie pół roku temu ten człowiek razem z innymi prezydentami, powtórzę, współtworzącymi obóz zdrady narodowej, sygnował taki dokument, bardzo znamienny, adresowany do instancji międzynarodowych. To była taka deklaracja woli tworzenia de facto alternatywnej dyplomacji. Alternatywnej względem warszawskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To było dopominanie się, żeby powstała współpraca między instancjami ONZ-u. Chyba to ONZ chodziło i chodziło o uchodźców na chodźców. Pan prezydent Adamowicz,
tak, wiemy o tym, że
Majchrowski,
był on,
Dudkiewicz,
że był on za
Jaśkowiak,
tym, żeby przyjmować, tak, uchodźców, to jest informacja
sygnowali
znana.
Taką deklarację, ale wie pani, bo to jest mała subtelność grubego kalibru. To już nie było nawoływanie do tego, żeby Polskę zalała fala uchodźców na chodźców, ale to była propozycja tworzenia pewnego bypassu prawnego ponad MSZ-em, ponad dyplomacją warszawską, której ja pani nie muszę tłumaczyć, jak dalece, jakby to powiedzieć, nie kibicuję, no nie jestem fanem aktualnej lokajskiej dyplomacji warszawskiej, tym niemniej wysuwane przez prezydentów dużych miast propozycje uprawiania takiej dyplomacji alternatywnej, nawiązywania już roboczych kontaktów z organizacjami międzynarodowymi i kombinowania, jakby to mimo wszystko, mimo decyzji rządu, mimo rozstrzygnięć na szczeblu centralnym warszawskim, żeby jednak tych uchodźców, nachodźców w większej ilości do Polski sprowadzać, no to ja nazywam zdradą narodową. I ponieważ żaden z tych panów, pań, bo tam też jest, zdaje się, jedna dama w tym towarzystwie, ponieważ oni nie zostali natychmiast, no cóż, przesłuchani przez prokuraturę na okoliczność ewentualnych intencji oderwania części terytorium od Rzeczypospolitej przez tworzenie właśnie pewnych faktów dokonanych.
Nie doszło
aktów
do tego,
prawnych.
Nie udało się
do
nic
tego
w
nie
tej
doszło.
Sprawie
to
zrobić,
hula
panie.
I dusza piekła nie ma. W Rzeczypospolitej zdrada stanu i publiczne deklaracje działania wbrew i przeciwko rozstrzygnięciom konstytucyjnych organów władzy, to nie jest nie tylko penalizowane, ale nawet nie zadaje się, że tak powiem, urzędowych pytań w tych sprawach. I dlatego powiadam, świeć Panie nad jego duszą, jest na sądzie Bożym, wielka szkoda, że nie stanie już nigdy przed sądem ludzkim.
Ucieszył się Pan z tego, że Jerzy Owsiak zrezygnował z funkcji szefowania
WOŚP? Ja się, jakby to powiedzieć, nie inwestuję moich emocji w tego typu jednak marginalne kwestie.
Dobrze, to przejdźmy do następnej sprawy.
Pan Jerzy Owsiak, ale nie, odnotujmy to, że odezwały się inne głosy, odezwał się współtwórca tego, waham się jakiego słowa użyć, bo to jest więcej niż show, to jest przecież quasi-religia świecka, ta impreza pana Owsiaka, odezwał się współtwórca pan Chełstowski. No to powinno wszystkim przypomnieć, gdzie są korzenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Te korzenie są tam głęboko w PRL-u, w epoce przygotowań do wielkiej transformacji ustrojowej, w której to epoce wątki, nazwijmy to, medialne mieszały się z wątkami bezpieczniackimi i były montowane rozmaite wentyle, które miały dopomóc Jaruzelskiemu i Kiszczakowi w zarządzaniu nastrojami społecznymi. I to właśnie był Jarocin, to właśnie była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wcześniej przecież, może pani oczywiście jeszcze wtedy nie było na świecie, ale pan Chełstowski z panem Owsiakiem, zdaje się, kooperowali, montując taką alternatywę dla pomarańczowej alternatywy.
Tak.
To się nazywało Towarzystwo Chińskich Ręczników. No, mówiąc krótko, korzenie PRL-owskie, kiszczakowsko-jaruzelskie tej imprezy są zupełnie ewidentne i też warto by o tym pamiętać. Myślę, że jeżeli to, co wydarzyło się w Gdańsku, to powtarzam, straszna dla rodziny, zwłaszcza nieboszczyka, niewyobrażalna tragedia. Jeśli to na dodatek jeszcze jest element jakiejś prowokacji politycznej, czego absolutnie nie można wykluczać, nie można wykluczać niczego, żadnych scenariuszy. Także takiego scenariusza, że oto został usunięty koronny świadek w ewentualnej sprawie Donalda Tuska. To także jako reżyser filmowy nie wykluczałbym takiej dramaturgii tych zdarzeń. No ale,
tak, pojawiła się taka wersja, ale, że to chodzi o aferę Amber Gold bądź inne afery.
Ale... Z powagą pochylając się nad ludzką tragedią i po prostu nad faktem odejścia konkretnego człowieka z tego świata do na sąd Boży, z powagą to traktując, jednocześnie musimy traktować z powagą możliwe konteksty i efekty polityczne.
Dobrze, wróćmy teraz do koalicji. Nazwy koalicji jeszcze nie ma.
No, to jest po prostu wyrazem, jakby to powiedzieć, otwartości koalicjantów na perspektywę zacieśniania tej współpracy. Dlatego, co proszę docenić, nikt się dzisiaj nie pcha ze swoim szyldem na afisz jako głównym. Współpracujemy. Nie tworzymy żadnej iluzji zjednoczenia wielkiego. Iluzję zostawiamy Jarosławowi Kaczyńskiemu z jego wdrożeniem dużym cudzysłowie, zjednoczoną prawicą. Natomiast bez iluzji współdziałamy. Współdziała Ruch Narodowy, współdziała Partia Wolność i współdziała środowisko, które mam zaszczyt reprezentować. Środowisko kojarzone słusznie z organizacją Pobudka, która sama w sobie jako organizacja społeczna, nie partia polityczna, wprost w tym przedsięwzięciu nie partycypuje, ale moje nazwisko, moja twarz jest czytelnym sygnałem.
Czy pan Piotr Liroy Marzec, który należał do Kukiz 15, już oficjalnie z państwem będzie szedł do tych wyborów do Parlamentu Europejskiego? Dobrze.
To już jest potwierdzone. Jesteśmy po oficjalnym w tej sprawie komunikacie. Trwają rozmowy, zachowując pełną lojalność wobec moich kolegów, a także wielce czcigodnego posła, którego nazwisko pani przywołuje. Nie będę dopuszczał się jakichkolwiek niedyskrecji.
Co panu się podoba w programie, w tym, co mówi pan Marek Jakubiak?
Proszę pani, rozmawiajmy o faktach. Tutaj żaden fakt polityczny jeszcze nie zaszedł i w związku z tym chętniej będę się dzielił tym, co mi się podoba i co widzę jako dobrze rokujące.
Ale jaki jest program? Bo to są na razie ogólniki, jako że dobrze, chcemy ocalić cywilizację łacińską, jako, że chcemy doprowadzić
tak,
do tego, żeby
wymienić.
Unia Europejska nie istniała na pewno w takim kształcie, jaki istnieje, a może w ogóle, żebyśmy nie należeli do Unii Europejskiej. A jakie są główne podstawy? Są ogólniki, panie.
Proszę pani, myślę, że najważniejsze jest to, żeby istniało państwo polskie. I może się to komuś dzisiaj zdawać jakimś banałem.
Dalej ma być neutralność państwa polskiego?
Jakimś truizmem. Ale to dzisiaj jest już dalece nieoczywiste. Istnienie państwa polskiego i właśnie w kontekście projektu eurokołchozowego widzimy to wyraźnie. Władze warszawskie na przestrzeni ostatnich dekad z ogromnym przyspieszeniem w ostatnich latach. Władze warszawskie abdykowały z suwerennej władzy. Władze warszawskie zrzekły się kolejnych prerogatyw w polityce zagranicznej i w polityce finansowej. Także już decyzje zapadające poza granicami Rzeczypospolitej dyktują nam, no cóż, sposób naszego życia. To jest inwazja w życie nie tylko obecnego pokolenia, ale także pokoleń przyszłych przez właśnie z jednej strony dyktat, który może
dalej
mieć
nie słyszę
skutki.
Nic o programie.
Proszę pani, czyż nie jest bardzo istotną deklaracją programową stwierdzenie, że polskie sprawy mają być rozstrzygane w Polsce. Stwierdzenie, że polskie sprawy mają być rozstrzygane przez polską władzę. Polska władza nie ma występować w charakterze lokaja, który przynosi i ewentualnie gońca, który komunikuje, jakie są rozstrzygnięcia, które zapadły wśród starszych i mądrzejszych, gdzieś w Brukseli, czy w Strasburgu, czy w Moskwie, czy w Waszyngtonie, czy w Tel Awiwie. Polska władza ma władać, ma decydować tutaj. Proszę nie lekceważyć tej propaństwowej postawy, którą ja tutaj z kolegami mam zaszczyt prezentować.
Jakiś czas temu mieliśmy okazję rozmawiać. Pan mówił o tym, że Polska powinna zachować neutralność. Czy dalej pan podtrzymuje tą tezę?
Proszę pani, w ostatnich dniach minister, sekretarz stanu obcego państwa położonego z drugiej strony globusa oznajmił, że urządza sobie imprezę polityczną w Warszawie. 13-14 lutego amerykański sekretarz stanu ogłosił, że tu odbędzie się konferencja międzynarodowa w kwestii bliskowschodniej. No tak idąc na duże skróty, proszę pani, kiedy już przed laty, kto wie, może nawet przed tym mikrofonem, przepowiadałem, że oto Polska wciągana będzie w wojnę perską. mówiąc otwartym tekstem, w żydowską wojnę na Bliskim Wschodzie i w Azji Środkowej. No to było to przyjmowane z przymrużeniem oka w najlepszym wypadku, jeśli nie spotykało się z jawnymi szyderstwami i oskarżeniami o, jak zwykle, o antysemityzm. Otóż z tym właśnie mamy do czynienia. Polska jest wciągana w wojnę. Ja oświadczam tutaj, do tego mikrofonu wygłaszam moją opinię. Polska i Iran nie mają żadnych kwestii spornych, które miałyby być rozstrzygane w żaden inny sposób, jak tylko środkami
dyplomatycznymi. Mało tego, relacje pokojowymi są bardzo dobre pomiędzy Polską a Iranem.
Właśnie. Ale historycznie, pociągnę ten wątek.
Ale to o tym będziemy na pewno rozmawiać z przedstawicielem MSZ-u.
Jak znowu za 2 lata mnie tu zaprosicie, to będziemy o tym rozmawiać, tak? Chciałbym jednak skorzystać z tej wyjątkowej okazji i dzisiaj dopowiedzieć,
że powinien pan to docenić, że ja po powrocie po 2 latach do radia od razu zaprosiłam pana do poranka wnet.
Ogromnie to doceniam. Bardzo się cieszę tutaj możliwością wypowiedzi, pani obecność dodatkowo.
Znamy historię,
czyli
chyba
tę sytuację
polsko-irańską, jak pomagali
też. Ale proszę pozwolić, że dopowiem. Z jednej strony to my mamy wobec Iranu długi wdzięczności historyczne, a z drugiej strony, proszę pani, całkiem poważnie, bo ja tu w odniesieniu do nieboszczyka Adamowicza mówiłem o kwestiach prawnych, więc także i tutaj chciałbym rzucić z tej samej strony światło na sprawę. Otóż polski kodeks karny zawiera cały rozdział, w którym mówi się o przestępczym charakterze udziału w przygotowaniach do wojny napastniczej. Do wojny napastniczej. Otóż, proszę pani, Imperium Amerykańskie o niczym innym nie mówi w ostatnich dniach, jak tylko o wojnie napastniczej, której celem, obiektem uderzeń miałby być właśnie Iran. W ostatnich dniach stało się to wiadomością publicznie znaną, że Biały Dom zleca Pentagonowi przygotowanie bardzo skonkretyzowanego planu tej wojny. I oświadczam, Polacy nie powinni z tym mieć nic wspólnego. Polacy nie powinni być hańbieni przez warszawską władzę wplątywaniem ich w przygotowania do wojny z Iranem. I jeszcze raz powtórzę, sądzę, że ci, którzy dzisiaj są u władzy, powinni, zanim przyzwolą na takie działania dyplomacji i armii amerykańskiej z wykorzystaniem naszego terytorium, choćby tylko propagandowym, powinni dobrze przeczytać ten właśnie rozdział kodeksu karnego, który stwierdza, że mają być ścigane i penalizowane jakiekolwiek przygotowania do wojny napastniczej. Uwaga, także ci, którzy tolerowali takie działania swoich podwładnych, powinni stać się podmiotami śledztwa i procesu sądowego.
Do rozmowy z panem Grzegorzem Braunem wrócimy za kilka minut. A my mamy przy telefonie połączenie z panem Wojciechem Szczurkiem, prezydentem Gdyni. Dzień dobry panu.
Witam panią, witam państwa.
Wczoraj był pan w Gdańsku podczas tego marszu przeciwko nienawiści. Brał pan udział i wspominali państwo zmarłego tragicznie pana Pawła Adamowicza.
No to są takie bardzo dramatyczne momenty, kiedy jest też taka potrzeba bycia wspólnie z innymi, dzieląc się smutkiem, dzieląc się żalem, ale też dzieląc się odrzuceniem i niechęcią do form brutalizacji polskiego życia publicznego, do brutalizacji debaty publicznej. To taki przykład, śmierć Pawła to taki przykład, że słowa się czasem materializują, że suma niechęci, agresji w takiej domenie komunikacyjnej, wydawałoby się odległej od czynów, czasem może przerodzić, czy zrodzić nienawiść, czy zrodzić taki dramat, jak w przypadku śmierci Pawła Adamowicza.
Czy pan uważa, że język i polityków i dziennikarzy powinien ulec zmianie? Czy tutaj nie powinno się uderzyć w pierwszy?
Żywię głębokie przekonanie, że każdy, kto myśli o tym, że zachodzi potrzeba zmiany, powinien zacząć od siebie. I myślę, że dotyczy to zarówno osób w sferze publicznej, dziennikarzy, ale też, no, trzeba to też powiedzieć, dzisiaj każdy jest dziennikarzem, każdy może być dziennikarzem. Media społecznościowe, czy też komentowanie na różnego rodzaju profilach innej wypowiedzi, ono radykalizuje się. Czasem nabieram takiego przekonania, że to taki świat, w którym nie patrząc człowiekowi w oczy, łatwiej czy chętniej niektórzy wyrządzają krzywdę, używają coraz bardziej radykalnego języka, chcąc być słyszalni, widzialni, klikalni. A to niestety prowadzi do jakiegoś absurdu nienawiści, absurdu używania czy zatracenia wartości słów. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo często w sprawach błahych używa się języka, który jeszcze kilka lat temu był zastrzeżony, czy wiązał się ze skojarzeniami z jakimiś niezwykle poważnymi, dramatycznymi wydarzeniami. Radykalizujemy swoje formy komunikowania. Czuję tak, jak pani mnie pyta, czuję potrzebę, że ta temperatura debaty publicznej przez wszystkich zdecydowanie powinna być obniżona, powinna towarzyszyć jej więcej refleksji i takiego zatrzymania się.
Mówi pan o tym, że powinno tak być, ale sam pan pewnie obserwuje komentarze i jednak no, nie napawa to optymizmem, że jednak te komentarze są dosyć mocne i mówi się o mordzie politycznym, bo takie słowa też się pojawiały.
Z jednej strony to jest przekonanie o potrzebie, z drugiej strony to jest przekonanie, czy tak się wydarzy, czy wiara, czy tak się wydarzy. Czy jestem jakby jakimś przesadnym optymistą. Ja myślę, że to jest, to trzeba też zauważyć, że jeżeli mówimy o sposobie takiej narracji, komunikacji, to nie jest to tylko polski przecież problem. Chociaż takie sytuacje jak śmierć Pawła Adamowicza, one to w sposób bardzo dramatyczny wyświetlają, podnoszą. No myślę, że każdy, kto zabiera głos w domenie publicznej, powinien mieć świadomość jakby adekwatności sformułowań.
Pana Pawła Adamowicza znał wiele lat. Jak wyglądały panów relacje? Jakim był człowiekiem?
Z Pawłem Adamowiczem rzeczywiście znamy się od dziesiątek lat, bo podobnie jak Paweł, ja też od 90 roku jestem zaangażowany w pracę w samorządzie. Tak paralelnie przebiegały te nasze zaangażowania, bo byliśmy najmłodszymi radnymi w swoich radach miast, potem zostawaliśmy w podobnym czasie przewodniczącymi rad miast. I w tym samym czasie, w tym samym roku zostaliśmy prezydentami od 98 roku, więc nieodległe geograficznie miasta, prawie sąsiedzkie. Mamy taki wspólny fragmencik granicy między Gdynią a Gdańskiem. Właśnie po drodze jest Sopot, ale jest takie miejsce naszego sąsiedztwa. To powodowało, że tych kontaktów i spraw było bardzo dużo. Ale przede wszystkim będę pamiętał Pawła jako człowieka pogodnego, bardzo odważnie walczącego o swoje racje, ale też otwartego na rozmowę. On miał czasem bardzo radykalne poglądy, ale miał głęboką wiarę, że o te poglądy chce walczyć, przekonywać do nich. Nie wszystkim się one musiały podobać, ale myślę, że to jest ten typ takiego zaangażowania w życie publiczne, które wiąże się z wiarą w własne przekonanie. Ja to zawsze cenię i zawsze szanuję. To są technokraci polityczni, którzy sprawiają wrażenie, że nie ma dla nich specjalnego znaczenia ugrupowanie polityczne, czy środowisko, czy pogląd polityczny, którego bronią. Ważna jest pewna rola i funkcja. U Pawłowi nie było to obojętne i to zawsze powodowało szacunek. A przy tym pewnie mnóstwo anegdot i historii, które będę zawsze pamiętał, które są taką też relacją między ludźmi, które właśnie te lata gdzieś tam sprawiły, że się miały okazję zdarzyć i przede wszystkim dla mnie to jest śmierć człowieka, konkretnego człowieka i na pewno wielki smutek.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Poranka Wnet był pan Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.